Ksiądz kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik Ojca Świętego Franciszka, opowiadał kiedyś taką anegdotę. Może nam nie jest do końca tak łatwo w nią uwierzyć, ale myślę, że w warunkach włoskich ona mogła się przydarzyć. Chodziło o pokaźną sumę pieniędzy niewiadomego pochodzenia. Ktoś zadzwonił do Stolicy Apostolskiej, że gdzieś poza Rzymem, w odpowiednim miejscu wskazanym, jest, no tak to trzeba powiedzieć, straszna fura pieniędzy do pozbycia. Jeśli Ojciec Święty chce przeznaczyć te pieniądze dla ubogich, to proszę sobie je wziąć, zabrać i wykorzystać do dobrych celów. I ksiądz kardynał opowiadał, ksiądz kardynał Konrad, że nie spał przez całą noc, no bo domyślał się, skąd mogą być te pieniądze, jakieś mafijne porachunki, które może nie wypaliły, trzeba puścić pieniądze w obrót. No i nie wiedział, jak to powiedzieć papieżowi Franciszkowi i zastanawiał się, brać te pieniądze, nie brać ich. Wiadomo, że będą służyć do dobrych celów, no ale też nie do końca wyjaśnione jest ich pochodzenie. I poszedł do papieża Franciszka i mówił: Ojcze Święty, no sytuacja wygląda tak i tak, są pieniądze, nie wiem, co mam z nimi zrobić. Wtedy papież Franciszek miał powiedzieć do niego: słuchaj, wiesz co, te pieniądze się już nawróciły, a ty jeszcze nie. Padło tutaj z ust Ojca Świętego Franciszka słowo, które jeszcze nie padło chyba na naszych rekolekcjach. A zdaje się, że właśnie o to słowo chodzi. Właściwie to nie o słowo, tylko o postawę. Chodzi o nawrócenie. Dużo tutaj było słów różnych. Mówiliśmy o Słowie Bożym, które ma dotknąć człowieka, przedziera się przez nasze zasieki. Ale to wszystko po to, te rekolekcje są po to, Wielki Post jest po to, żebyśmy się nawrócili. Skoro pieniądze się mogą nawrócić, to w nas też jest taka moc, jest taka szansa i jest też taka nadzieja w tym Wielkim Poście i w tych rekolekcjach. I my, siostry i bracia, nawracamy się w drodze, bo idziemy z Ojcem Świętym Franciszkiem na Paschę do Jerozolimy. Szukamy drogowskazów w jego orędziu, które nas poprowadzą na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Wiemy już, że jednym z tych drogowskazów jest wiara, czyli przekonanie, że Bóg nie tylko istnieje, ale także żyje i działa. Wiemy też, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że jest nadzieja, która jest taką żywą wodą, pozwalającą nam dalej kontynuować podróż. I dzisiaj trzeci drogowskaz, który pokazuje nam Ojciec Święty Franciszek. Idąc na spotkanie z Chrystusem, na Jego Paschę, odnajdujemy drogowskaz z napisem miłość. O miłości bardzo dużo już ludzie mówili, mówią, piszą, czytają. Czasem niestety przeradza się to w karykaturę miłości. Najlepiej o miłości mówią konkretne historie, w których ta miłość została doceniona, dowartościowana, w których ta miłość zwyciężyła. Pamiętam taką jedną historię, jedną z wielu oczywiście, na rekolekcjach anonimowych alkoholików. Siedziałem przy jednym stole, już jako ksiądz, który prowadziłem te rekolekcje. Razem ze mną przy stole siedziało małżeństwo, to był górnik, właśnie anonimowy alkoholik. W tym etapie leczenia, już od kilku lat nie pijący, z takimi grubymi rękami, spracowanymi. Widać taki prawdziwy chłop z krwi i kości. I był na tych rekolekcjach razem ze swoją żoną, która była w grupie Al-Anon, czyli tych ludzi, którzy żyją z anonimowymi alkoholikami i wspierają ich. I ona właśnie była obok niego. I były nawet takie prześmieszne historie tam przy tym stole, bo on tak naprawdę nie potrafił sobie nałożyć nawet ziemniaków. Ona mu nakładała, mówiła: to sobie zjesz, a teraz taką sałatkę, a może tyle mięsa ci wystarczy. I to takie było nawet piękne, powiedziałbym szczerze. To co mu tam żona nałożyła, czy na śniadaniu, Może jajeczka, paróweczki, no wiedziała, co on lubi, więc wszystko mu nakładała, on to jadł. Właściwie mało się odzywał, praktycznie nic nie mówił przy tym stole. Po prostu sobie jadł to, co mu tam żona nałożyła. I na końcu tej rekolekcji była taka ciekawa historia, że zebraliśmy się wszyscy na takim spotkaniu, na takim kręgu podsumowującym te rekolekcje i po sali wędrował mikrofon. Każdy musiał coś powiedzieć do mikrofonu. Znaczy jakieś jedno przeżycie, jakieś jedno zdanie, nie wiem, cokolwiek coś go poruszyło albo nie poruszyło, zdenerwowało. Jakieś podsumowanie tych rekolekcji dla anonimowych alkoholików. No i też dotarł mikrofon do tego górnika, tak jak mówię, takiego faceta skrytego, mocnego, z krwi i kości. I on, kiedy wziął do ręki ten mikrofon, rozpłakał się i powiedział wtedy tak. Ja chciałem tylko podziękować mojej żonie za to, że ze mną tutaj jest i że ze mną była zawsze, nawet wtedy, kiedy było ze mną bardzo źle. To było olbrzymie wyznanie miłości z jego strony, ale też takiej miłości zwrotnej, którą on dostał od swojej żony, która o niego walczyła, walczy, stara się. I tą jego chorobę, straszną chorobę, jaką jest alkoholizm, dźwigają razem. I to jest właśnie taka niesamowita miłość. Na takich przykładach najbardziej widać, że miłość nie jest patrzeniem na siebie, na swoje pragnienia, na swoje marzenia, na to, co ja chcę w życiu osiągnąć, tylko miłość jest patrzeniem na drugiego człowieka. I tak też patrzy na to papież Franciszek. W tym orędziu na Wielki Post Ojciec Święty mówi, że miłość polega po prostu na zauważeniu drugiego człowieka. I ta miłość jest tak ważna, tak piękna, tak można powiedzieć olbrzymia, że Ojciec Święty nawet dokonuje takiej personifikacji, uosobienia tej miłości. Mówi, że ta miłość może cierpieć wtedy, kiedy bliźni, mój bliski, kiedy ten bliźni choruje, kiedy jest samotny, kiedy jest potrzebujący, kiedy doświadcza jakiegoś wykluczenia, kiedy ma jakiś problem, to ta miłość moja cierpi razem z nim. Ale też miłość potrafi się cieszyć wtedy, kiedy ten bliski obok mnie rośnie, kiedy wzrasta, kiedy dzieje się w nim coś dobrego. Taka jest miłość, polegająca na zauważeniu nie siebie i swoich potrzeb, ale na zauważeniu drugiego człowieka. Przykład właśnie dobry, pokazujący, czym jest miłość, albo czym nie jest miłość, albo lepiej sytuacja, w której brakowało miłości, jest opisana w dzisiejszej Ewangelii. Ona opowiada o historii, która wydarzyła się niedaleko świątyni jerozolimskiej. Były takie baseny wielkie, w których przetrzymywano wodę, w których po prostu źródła wodne, które nazywano sadzawką, sadzawką Betesdą, sadzawką owczą. Można nawet dzisiaj odwiedzić bardzo blisko murów Starej Jerozolimy, bardzo blisko świątyni jerozolimskiej. I tam była taka historia, którą opisuje święty Jan w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus przychodzi i widzi tych chorych leżących tam wokół tej sadzawki. Między innymi upatrzył sobie człowieka sparaliżowanego, który leżał tam 38 lat. 38 lat. Jezus się go pyta, chcesz być uzdrowiony? Tak, Panie, ale nie mam człowieka. 38 lat leży przy sadzawce i nie mam człowieka, który mógłby mnie tam do tej sadzawki włożyć, kiedy następuje poruszenie wody. 38 lat. Mimo, że ta miłość jest na wyciągnięcie ręki. Nikt tego sparaliżowanego człowieka nie zauważył. Zauważył go Jezus, on miał szczęście. I to było coś naprawdę pięknego. To było najważniejsze pewnie wydarzenie w jego życiu. Ale 38 lat. I niestety znamy takie sytuacje też z naszego życia, też z historii własnych, ale też z tego, co dzieje się dzisiaj w świecie, że tej miłości takiej niezauważonej jest bardzo dużo. Miłości takiej zmarnowanej, miłości, można nawet i powiedzieć, czasem zdradzonej. I to nawet nie chodzi o taką miłość odrzuconą, zdradzoną, miłość niezauważoną, która dzieje się na ulicach naszych miast, nie wiem, w domach pomocy społecznej, w domach dla ubogich. Tam też, owszem, ale zobaczcie, jak często właśnie ta miłość jest zdradzona nie gdzieś daleko, ale bardzo blisko, w naszych domach, w naszych rodzinach. Jak właśnie tam bardzo czasem brakuje miłości. Takiej szczerej, takiego myślenia o tym, że nie moje zdanie się liczy, nie moje pragnienia, nie moje marzenia, nie moje jakieś zachcianki, ale że tam liczy się ten drugi, z którym jestem w domu. I to jest, słuchajcie, taki trochę paradoks, którego ja jeszcze jako ksiądz 16-letni nie mogę zrozumieć do końca. Nie potrafię. Paradoks polegający na tym, że my, zresztą słychać to bardzo często nawet w powiedziach świętych, słychać to w różnych rozmowach, że my najbardziej ranimy brakiem miłości tych ludzi, których kochamy najbardziej, którzy są najbliżej nas. Bo przecież nie ranimy sąsiada, bo z nim nie rozmawiamy, albo rozmawiamy raz na ruski rok. Nie ranimy koleżanki z pracy, bo ona zadzwoni raz za czas, to sobie porozmawiamy, poplotkujemy, ale najczęściej swoim gniewem, swoją złością, swoimi jakimiś słowami, czasem taką niewygodną ciszą ranimy tych, którzy są najbliżej i nas kochają, i my kochamy ich, a mimo to ta miłość jest właśnie taka zdradzona. Kilka czy kilkanaście lat temu w Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, było takie sympozjum psychologów rodziny z całego świata i oni między innymi debatowali nad stanem rodziny, małżeństwa i między innymi wystąpił na tym sympozjum taki psycholog, profesor ze Stanów Zjednoczonych, który mówił tak, że jest co najmniej 100 różnych czynników, które mogą doprowadzić do destrukcji rodziny, do tego, żeby ta rodzina się rozłożyła, do jej zniszczenia, obalenia rodziny czy małżeństwa, w ogóle więzi takich pomiędzy ludźmi, które tworzą się w rodzinie. On mówi, są tylko 4 czynniki, które mogą ludzi połączyć. Pierwszy z nich to jest nieustanna dostępność dla siebie, jeden dla drugiego. Nieustannie jestem dostępny dla swoich bliskich, czy to osobiście, czy telefonicznie, wtedy, kiedy mnie potrzebują, kiedy mnie nie potrzebują, też jestem dla nich dostępny i oni o tym wiedzą. To jest niesamowicie ważny czynnik i tak myślę, że to nam całkiem nieźle wychodzi, zwłaszcza teraz. Widać to, kiedy wielu z naszych bliskich albo było, albo jest, albo będzie jeszcze na kwarantannie zamknięci, no nie potrafią sami wyjść z domu. Są takie sygnały, że naprawdę zainteresowanie tych ludzi, którzy chcą pomagać, jest bardzo duże, zwłaszcza tych bliskich. Właśnie być dostępny jeden dla drugiego. No, jak to by wyglądało na przykład, kiedy dziecko przychodzi ze szkoły, chce się pochwalić, albo pożalić, porozmawiać po prostu zwyczajnie, zainteresować. Mama nie ma czasu, tata nie ma czasu, bo każdy ma swoje zajęcia. Też pewnie ważne, też pewnie jakieś sytuacje, które wymagają poświęcenia, ale właśnie ten czas dla bliskich, dla rodziny jest najważniejszy. Ja pamiętam taką historyjkę ciekawą z kiedyś, jak leżałem w szpitalu Żeromskiego z 2 starszymi panami na jednej sali. Obydwaj mieli żony, obydwaj byli już na emeryturze, ja sobie tam leżałem tak spokojnie, grzecznie. Czasem jak to w szpitalu, patrzyłem w sufit, no bo tak naprawdę to nie ma tam co robić. Nawet tak szczerze mówiąc, to nawet się w szpitalu tak za bardzo modlić nie chcę. Nie wiem, takie miałem ja osobiście doświadczenie, że człowiek tak po prostu leży i czeka, aż wyjdzie stamtąd. Tak ja miałem przynajmniej w szpitalu. I codziennie do tych dwóch panów przychodziły żony. I taki był fajny scenariusz, bo każdego dnia, codziennie się to powtarzało. Znaczy, przychodziły po południu, to był oddział zakaźny, więc te restrykcje z wizytami były dość mocne, więc można było tylko przychodzić tam w odpowiednich godzinach. Przychodziły po południu, poprawiały piżamkę, tam sprawdzały łóżko, tutaj coś posłały, posprzątały stoliczek, gdzieś tam jakieś owoce, jakiś soczek. I tak po tych jakby wstępnych czynnościach siadały koło męża i tak potrafiły, nie wiem, co godzinę wymienić z nim jedno słowo. Tak sobie posiedzieli na tym łóżku. A co tam u Marka? No, o, dobrze, dobrze. No i tak znowu z pół godziny ciszy. A jak ci się tu jechało? No, nawet nieźle. No i tak posiedziała sobie godzinę, dwie. Wychodzi do domu i mąż mówi, wiesz co, no ale jutro nie przyjeżdżaj, no bo po co, mam tu wszystko, co potrzeba. Dobra, no nie będę przyjeżdżać, po co będę przyjeżdżać. Jutro zresztą mam jeszcze po pracy gdzieś jechać, czy tam coś po południu załatwić. No to dobra, no to z Bogiem, to do widzenia, cześć. Oczywiście na drugi dzień to samo, godzina 15, jest reklamóweczka, piżamka, stoliczek i tak codziennie. I to jest taki piękny obrazek, takiej miłości i tej dostępności, jeden dla drugiego i czegoś, co wyraża się w takim doświadczeniu, że my nie potrafimy bez siebie żyć. I to jest właśnie ta miłość rodzinna, która się realizuje w małżeństwie. Po drugie, ten psycholog mówi, że ważne jest to, żeby w małżeństwie, w rodzinie mieć jakieś wspólne zainteresowania, które tak naprawdę sprowadzają się do tego, żeby wspólnie spędzać razem ze sobą czas, rozmawiać. Oczywiście to jest jakiś punkt dojścia, ale trzeba tego po prostu chcieć. Trzeba tego próbować. No, niewyobrażalne jest to, żeby przez całe życie, nie wiem, w niedzielę mąż jeździł na ryby, a żona jeździła do swojej mamy. Bo to jest, to nie jest małżeństwo. To jest jakiś kontrakt, który podejmujemy na potrzeby, nie wiem, jakichś własnych ustaleń. Małżeństwo, rodzina to jest czas spędzony ze sobą razem. Gdzieś tam dotarłem do takich badań, że w 60% polskich domów w Wigilię, taki uroczysty dzień, idzie telewizor podczas kolacji wigilijnej. I pomyślcie sobie, że to nie chodzi o to, że słuchamy kolęd, tylko dlatego, że często nie mamy ze sobą o czym rozmawiać, bo cały rok się właśnie ze sobą nie rozmawia i przychodzi taki moment, że jest Wigilia, siadamy, no i o czym tu rozmawiać? Myśmy się tego nie nauczyli albo oduczyli ze sobą po prostu rozmawiać i być ze sobą razem. Trzecim czynnikiem, który łączy, buduje rodziny, inspiruje, zachęca, jest rytuał domowy. I to już nam całkowicie dobrze wychodzi. To jest taka sytuacja, jak są urodziny wnuka, to jedziemy na urodziny, jest niedziela palmowa, robimy palmy, jest Wielka Sobota, idziemy z koszyczkiem, robimy to w rodzinie, przygotowujemy to w rodzinie. Myślę, że do nadrobienia i do przekazania dalej kolejnym pokoleniom jest ciągle rytuał niedzielny. Żeby ona, ta niedziela, była rzeczywiście świętem rodziny, kiedy spotykamy się razem. Jak nie na obiedzie, to na spacerze. Jak nie na spacerze, to na kawie. W taki właśnie uroczysty sposób. Nawet jeśli towarzystwo się rozjedzie po świecie, to jest też prawo miłości młodzieńczej, to warto właśnie to towarzystwo, jeśli to tylko możliwe, na niedzielę zbierać i zapraszać, żeby niedziela rzeczywiście była takim dniem i dla Boga, ale też właśnie i dla bliskich, dla rodziny. I w końcu czwarta rzecz, która łączy rodziny, małżeństwa, to jest wspólna wiara. I to mówi psycholog świecki, który wie doskonale, że jeśli w małżeństwie tutaj coś nie gra, to rzeczywiście jest pod górkę i jest trudno. Kiedyś byłem na kolędzie u małżeństwa, gdzie żona była katoliczką, dość taką, powiedzmy, zapaloną, młodą. Przywiozła męża z Algierii, poznali się we Francji na studiach, muzułmanina. Trudna była rozmowa. Pamiętam to ją do dzisiaj. Dotyczyła dzieci, które były nieochrzczone. Bardzo trudna sytuacja, w której ta pani się znalazła, bardzo zresztą przyjemna, sympatyczna, sama powiedziała przy księdza, no nie mam serca, żeby przyprowadzić dziecko do chrztu, nawet pokryjomu, mogłabym to zrobić na spacerze, ale nie mam serca, no po prostu szanuję swojego męża, kochamy się i ze względów religijnych, no ale to nas jedno różni i to jest jakiś problem, który trwa. Miłość chce być zauważana, doceniana, chce, żebyśmy zauważali innych, nie tylko tych wykluczonych, potrzebujących, samotnych, chorych, ubogich, takich, których chce Ojciec Święty Franciszek, ale także, żebyśmy uruchomili w sobie tę miłość, którą świadczymy w rodzinie. I ostatnia sprawa. Dzisiaj w tej Ewangelii jest taka właśnie ciekawostka, jak to po tym, gdy on zostaje uzdrowiony, ten paralityk, Żydzi się oburzają. Jak to? Przecież jest szabat. Ty chodzisz tutaj z tym łóżkiem. Przecież nie wolno tego robić. Kto cię uzdrowił? Gdzie on jest? Dawaj go. Jeśli będziemy kochać szczerze, dawać dobro innym, zauważać ich, to dobro zawsze będzie kłuć w oczy. Będą tacy, którym się to nie będzie podobać. Ale powiem wam, że to jest właśnie najlepsza miara miłości. Właśnie o taką miłość chodzi. Nawet niech inni pokazują palcem. Niech inni wytykają, niech się śmieją. Ale miłość chce być kochana. Miłość, która jest zauważeniem drugiego człowieka, jego potrzeb, jego zainteresowań. O taką miłość chodzi i do takiej miłości też Pan Bóg chce nas nawrócić teraz, w tym wielkopostnym czasie. Amen.